Witam w studiu Radia Kraków panią profesor Zofię Wodniecką-Chlipalską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Która jest osobą współodpowiedzialną za projekt Polski na emigracji, jak się zmienia. Kiedy ten projekt został opracowany i przeprowadzony?
No to rzeczywiście już jest odległa dosyć historia, na pewno jego początki są odległe, chociaż ciągle jesteśmy na etapie analizowania danych i publikowania prac, które są oparte na tych zebranych danych. A zaczynaliśmy jeszcze przed pandemią w 2019 roku. Wtedy zaczynaliśmy rekrutację osób, które mieszkają na Wyspach Brytyjskich, w szczególności w okolicach Edynburga. I potem pandemia nam bardzo pokrzyżowała plany, ale właśnie jesteśmy na etapie wieńczenia projektu, zbierania, opracowywania danych i pisania publikacji, publikowania kolejnych.
Co dzieje się ze znajomością języka ojczystego na emigracji, kiedy na dłuższy czas zostaje człowiek zanurzony w rzeczywistości obcego języka?
Na pewno dzieje się bardzo wiele rzeczy i pewnie tylko część z nich udało nam się uchwycić w tym projekcie, o którym kilka słów więcej będę dzisiaj mówić. Na pewno nie sposób w ogóle opisać w takim jednym badaniu i też warto podkreślić, że to, co my robiliśmy w naszym projekcie, to były analizy psychologiczne, psycholingwistyczne, a nie analizy językoznawcze, które zazwyczaj pewnie większość osób ma na myśli, zastanawiając się nad tym, jak język się zmienia. Czyli to, czego nie badali, to na przykład nie badaliśmy tego, co się dzieje ze słownictwem, jakich wyrażeń używamy, będąc na emigracji, a jakich nie używamy, jakie konstrukcje językowe przywołujemy i czy jak bardzo te konstrukcje, których używamy, są nasiąknięte kalkami z tego języka, w którego otoczeniu mieszkamy. To nie były pytania, na które sobie odpowiadaliśmy, dlatego że projekt, tak jak podkreślam, był prowadzony przez psychologów we współpracy z językoznawcami, natomiast nie miał być opisem języka, tylko miał być opisem zjawisk, które zachodzą w umyśle i w mózgu emigrantów. A to trochę inna perspektywa badawcza, inne narzędzia i troszeczkę inne pytania badawcze.
No to pytanie do psychologa, czy to zapominanie języka ojczystego na emigracji, kiedy się wyjedzie za granicę, to, że ten język ojczysty zanika, to jest rzeczywisty i naturalny problem, czy jednak taki troszeczkę szpan?
No to jest rzeczywiście ciekawe pytanie, bo zahacza też o taką kwestię, do jakiego stopnia my mamy kontrolę nad używaniem naszego języka, do jakiego stopnia wybieramy słowa, których używamy, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie w pełni właśnie kontrolować sposób, w jaki mówimy. My przystępując do tego badania byliśmy przekonani, że znajdziemy bardzo jasne ślady takiej powolnej utraty języka ojczystego, w naszym kontekście języka polskiego. I co nas zdumiało absolutnie, to, że wcale te ślady nie były takie wyraziste, jakbyśmy się mogli ich spodziewać.
To mnie pani zaskoczyła.
Myśmy też byli bardzo zaskoczeni i pytanie jest, skąd ten do pewnego stopnia brak różnic, który zaobserwowaliśmy w pewnych wymiarach, w pewnych aspektach znajomości języka, skąd on się w ogóle mógł wziąć? Tutaj mamy dużo różnych hipotez na ten temat. Być może jest to związane z tym, że grupa emigrantów polskich, których badaliśmy w Edynburgu, to były osoby, które ciągle utrzymują kontakt z językiem polskim. Ten język polski jest językiem dla nich żywym. Mniej więcej 50% czasu, tak przynajmniej szacowały te osoby, spędzają z językiem polskim prawie na co dzień. I nie jest wykluczone, że ten właśnie taki ciągły kontakt, utrzymywanie tego kontaktu z językiem ojczystym, z krajem pochodzenia i chęć, przede wszystkim motywacja do tego, żeby ten kontakt utrzymywać, przyczyniła się do tego, że rzeczywiście efekty tej utraty języka nie są tak wyraziste, jakbyśmy się mogli spodziewać. No inna sprawa taka, że i też możliwy powód, dla którego te takie wyraziste różnice, których naprawdę byliśmy pewni, że je zaobserwujemy, nie zarysowały się w tych badaniach, to, że z kolei osoby, które badaliśmy w Polsce, bo mieliśmy, jak to w każdym takim badaniu eksperymentalnym należy mieć, grupę kontrolną, czyli osoby, które mieszkają w Polsce, nie wyemigrowały, ale znają obydwa języki.
I teraz używają na co dzień też
właśnie. I być może, i to, różne tutaj mamy hipotezy wyjaśniające, żadnej z nich nie jesteśmy pewni. To wymagałoby kolejnych badań, kolejnego projektu. Jeden z powodów to być może to, że tak naprawdę zmiany, które w ogóle obserwujemy w języku ojczystym, są zmianami związanymi z dwujęzycznością jaką taką, a nie z samym faktem emigracji. A te osoby, które badaliśmy jako grupę kontrolną w Krakowie, to były osoby, które również, tak jak właśnie pani redaktor przed chwileczką powiedziała, również używają języka obcego na co dzień. I być może sam fakt, że używamy tych języków na co dzień i mamy z nimi kontakt, już wystarcza do tego, żeby nasz język się zmieniał i sposób używania naszego języka się zmieniał, a niekoniecznie po prostu w ogóle mieszkanie w otoczeniu innego języka jest tutaj kluczowym takim czynnikiem. Więc to też nie jest wykluczone, że przyczyniło się do takich, a nie innych efektów.
No pewnie językoznawca by tu natychmiast powiedział, że język jest tworem żywym, w stałym procesie, nie ma jednego zastanego stanu językowego, tylko to cały czas ulega zmianie pod wpływem właśnie czy języków, które znamy, czy nowych kontekstów, które tworzą się. I do tego wątku wrócimy w Przedhejnałym za kilka minut. W Przedhejnałym dzisiaj spotkanie z profesor Zofią Wodniecką-Chlipalską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która badała język polski emigrantów i to, jak on się zmienia. Te pierwsze wnioski zaskakujące, to o czym już pani profesor wcześniej mówiła, że ten język emigrantów aż tak bardzo nie różni się od naszego języka tu mówionego w Polsce. Ale teraz pytanie, czy to byli emigranci świeży, to znaczy tacy, którzy niedługi czas spędzili za granicą, czy to byli już tacy emigranci, którzy osiedli za granicą lata temu?
No, to byli głównie emigranci poakcesyjni, czyli były to osoby, które wyemigrowały po 2004 roku, większość z nich troszeczkę później nawet. I ustaliliśmy sobie takie jasne kryterium, że chcemy przede wszystkim zbadać te osoby, które wyjechały z Polski jako już osoby dorosłe. To były w większości osoby, które wyemigrowały po 25 roku życia. I mieszkały, żeby w ogóle zakwalifikować się do naszego badania, to musiały mieszkać w Wielkiej Brytanii co najmniej 2 lata. Natomiast tak naprawdę średnia tego okresu zamieszkania była znacznie większa i to było około 10 lat. Czyli tak naprawdę to też pytanie, jakie kryterium uznajemy je za kryterium takiego osiedlenia, prawda, długoterminowego. Natomiast wydaje się, że były to osoby, które już na emigracji przebywają stosunkowo długo. No i też zależało nam na tym, żeby te osoby co najmniej pół roku przebywały w momencie, kiedy badaliśmy je, żeby przebywały na emigracji, a nie miały bezpośredniego kontaktu z Polską, nie podróżowały do Polski w międzyczasie, co oczywiście nie oznacza, że nie miały tego kontaktu na co dzień tam w kraju, w którym te osoby badaliśmy, czyli w Szkocji. To istotne również, że takim nowatorskim elementem tego badania również było to, że badaliśmy wszystkich dwukrotnie. To było takie spełnienie mojego marzenia, żeby zrealizować projekt na lotnisku, czyli żeby ustawić takie kabiny eksperymentalne do badań psycholingwistycznych prawie w terminalu przylotowym, czego oczywiście nie udało nam się zrobić, ale staraliśmy się zbliżyć do takiego mojego marzenia i wyobrażenia, jak można było, co oznaczało, że chcieliśmy uchwycić 2 momenty każdej osoby, która była badana, 2 takie kluczowe momenty. Z jednej strony moment, w którym ta osoba mieszka właśnie co najmniej pół roku bezpośredniego kontaktu z krajem ojczystym, mieszka na emigracji, a drugi moment tuż po powrocie z krótkiego pobytu, krótkotrwałego pobytu w wakacji typowo w Polsce. I no to być może jest dla państwa też takie znane uczucie, kiedy siedzimy na lotnisku, zmieniliśmy otoczenie językowe, siedzimy na lotnisku i słyszymy, jak nasz system gdzieś językowy, nasz umysł dostraja się do tego języka, który nagle zaczynamy słyszeć wokół siebie, a którego nie słyszeliśmy dłuższy czas. I chodziło nam o to, żeby sprawdzić, co dzieje się w naszych umysłach, co dzieje się w naszym mózgu, w momencie, kiedy ta zmiana następuje. W związku z tym zapraszaliśmy te osoby powracające z pobytu w Polsce tuż po. No, tak naprawdę byliśmy bardzo rygorystyczni i najdłuższy czas to było 5 dni po powrocie z Polski do Szkocji. No i to zagadnienie właśnie wydawało nam się niezwykle ciekawe. Do jakiego stopnia ten krótkotrwały pobyt w kraju ojczystym zmienia to, co zakładaliśmy, że zmieniło się pod wpływem długotrwałego pobytu na emigracji.
I wnioski?
Okazuje się, że właśnie tu nasz system niezwykle wykazuje się dużą elastycznością. I nawet krótkotrwały pobyt w kraju, w niektórych przypadkach to był pobyt 14-dniowy, w niektórych miesięczny, w przypadku niektórych osób. Taki krótkotrwały pobyt wpływa na wiele różnych aspektów tego, w jaki sposób nasz mózg używa języka ojczystego. Różne zadania wykonywali nasi badani. Używaliśmy też różnych technik badawczych, między innymi metody okulografu, czyli śledziliśmy ruchy gałek ocznych pod wpływem różnego typu bodźców językowych, językowych. Patrzyliśmy się, co zmienia się w takim systemie uwagowym i językowym naszych osób badanych. Badaliśmy również elektryczną odpowiedź mózgu, pracę mózgu w odpowiedzi na różnego rodzaju bodźce, które badani mieli przed ekranem swoim, albo musieli je generować, wytwarzać z pamięci, przypominać sobie. W związku z tym śledziliśmy zarówno pracę mózgu, jak i takiego systemu poznawczego. No i zaobserwowaliśmy, że jednak nawet krótkotrwały pobyt zmienia zasadniczo poziom aktywacji języka ojczystego. Czyli nagle okazuje się, że słowa języka ojczystego, szczególnie te, z którymi mogliśmy mieć styczność w trakcie takiego krótkotrwałego pobytu, czyli te, które mają wysoką częstotliwość użycia w ogóle w otoczeniu, są łatwiej wydobywalne przez nas. Tak? Z drugiej strony zauważyliśmy również, że nasza wymowa w języku polskim, która ogólnie rzecz biorąc zmienia się pod wpływem emigracji, staje się bardziej obcojęzyczna, przybliża się do, w naszym przypadku, w przypadku osób, które badaliśmy w Wielkiej Brytanii, ona pod wpływem długotrwałej emigracji stawała się podobna do no, po prostu rodzimych użytkowników języka angielskiego. Pod wpływem tego krótkotrwałego pobytu stawała się podobna do...
Wracała
do tego typowego wzorca języka polskiego. I co zadziwiające, to wystarczyło naprawdę kilka dni pobytu w Polsce, żeby takie efekty zaobserwować. Co ciekawe, badaliśmy również procesy czytania. Właśnie w tym celu używaliśmy tego narzędzia, które się nazywa okulograf, czyli takiego narzędzia, które śledzi ruchy gałek ocznych w trakcie między innymi procesów czytania i zaobserwowaliśmy, że proces czytania, który ogólnie jest wolniejszy u emigrantów czytania w języku polskim niż u osób, które mieszkają w Polsce, nie podlegał żadnym wpływom pod wpływem tego krótkiego pobytu w Polsce. Co wiąże się prawdopodobnie z tym, że akurat
nie czytali
w trakcie tego krótkiego pobytu w Polsce, a w każdym razie to, co czytali, nie wpływało zasadniczo na taką łatwość po prostu czytania w języku polskim na co dzień.
Wrócimy do naszej rozmowy jeszcze za kilka minut. Dzisiaj w Przedhajnałem spotkanie z profesor Zofią Wodniecką-Klipalską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która realizowała projekt Polski na emigracji, jak się zmienia. Czy można zapomnieć swojego języka ojczystego? Da się zapomnieć tak całkowicie? Bo obcy język, jeżeli go nie używamy latami, no to gdzieś nam uciekają i słówka, i gramatyka, i składnia.
No to jest w ogóle bardzo dobre pytanie. Myślę, że ten nasz jeden projekt nie jest w stanie na niego w pełni odpowiedzieć. Takich projektów na świecie jest oczywiście prowadzonych jeszcze kilka innych, może trochę różniących się szczegółami, ale ogólnie rzecz biorąc badacze są teraz coraz bardziej zgodni co do tego, że języka się nie zapomina trwale. To, z czym mamy problem, to jest problem z wydobyciem tego języka, czyli zmieniają się ścieżki dojścia do słów czy konstrukcji gramatycznych, aktywacja, poziom aktywacji tego języka się obniża pod wpływem doświadczeń z innym językiem. I tak jak właśnie wcześniej mówiłam, niekoniecznie doświadczeń związanych z samą migracją, po prostu z doświadczeń związanych z uczeniem się każdego kolejnego języka, ponieważ w ogóle znajomość kolejnych języków zmienia sposób, w jaki nasz język rodzimy się, w jaki sposób my używamy naszego rodzimego języka. To jest wielka zagadka i takie wielkie dokonanie badaczy dwujęzyczności w ogóle, które właśnie wskazuje na to, że każdy kolejny język, którego się uczymy, bez względu na to, czy uczymy się go na emigracji, czy nie, po prostu zmienia sposób, w jaki my używamy naszego rodzimego języka, ale też w jaki sposób w ogóle nasz umysł funkcjonuje, no i też mózg w jaki sposób funkcjonuje. Więc takie zmiany na pewno mają miejsce, natomiast wydaje się, że one nie są trwałe, niekoniecznie są trwałe i po prostu jest kwestią tylko zdefiniowania właściwych czynników, które mogą powodować powrót do tych stanów wcześniejszych i najprawdopodobniej ten język zawsze jest do odzyskania, czyli to poczucie takie, które bardzo często mamy, tak intuicyjnie w ogóle je odczuwamy jako właśnie takie tonięcie w nowym języku, zanurzanie się tak głęboko, że po prostu ten nasz pierwotny język, którym wydawało się, że się nigdy nie rozstajemy, on gdzieś się zatraca. No to wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie takie doświadczenie subiektywne, a obiektywnie ten język gdzieś zawsze w nas tkwi, w naszym umyśle jest po prostu do odkopania.
I ta bierna znajomość pozostaje, czyli rozumienie. Dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem było, kiedy wyjeżdżałam na dłuższy czas za granicę, jeszcze na etapie studiów czy wcześniej, i kiedy wracałam do Polski, to że zaczynałam słuchać polskiego, jak języka obcego. Słyszeć jego szeleszczenie, słyszeć te wszystkie elementy, które są typowe dla osób, które no, są obcojęzyczne. A w momencie, kiedy jesteśmy użytkownikiem języka polskiego, to jest to dla nas coś absolutnie naturalnego. I podobnie miałam zresztą, kiedy wyjechałam na dłuższy czas do Warszawy i wracałam do Krakowa i zaczynałam słyszeć te melodyjki nasze, to nasze śpiewanie tutaj krakowskie.
Mm-hmm. Rzeczywiście, wydaje się, że tego typu wrażliwość ma miejsce. W ogóle rozwijamy naszą wrażliwość taką percepcyjną w odbiorze dźwięków mowy innego języka, bo każdy język to zupełnie inny repertuar fonemów i warto sobie zdawać z tego sprawę, że po prostu każdy język to zupełnie inny zestaw dźwięków mowy. I to też jest zagadnienie, czy aspekt znajomości języka, który badaliśmy w tym projekcie. Tak jak mówiłam, w ten projekt było zaangażowanych bardzo dużo różnych osób, nie tylko zresztą z Krakowa, tylko również między innymi z Poznania, to była cała grupa językoznawców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w tym fonologów, ekspertów od właśnie tego tematu. I między innymi sprawdzaliśmy, do jakiego stopnia nasz repertuar fonemiczny zmienia się pod wpływem migracji i do jakiego stopnia w percepcji, właśnie w percepcji, zarówno w percepcji, jak i właśnie w umiejętności, w takim akcencie w mowie. I sprawdzaliśmy, czy ten repertuar ulega również chwilowemu dostrojeniu po tym krótkotrwałym pobycie w Polsce.
No i to, co... I odpowiedź była?
No właśnie niejednoznaczna, dlatego że okazało się, że o ile akcent w mowie rzeczywiście się zmienia pod wpływem migracji i również pod wpływem krótkotrwałego nawet pobytu w Polsce, on powraca do tego stanu pierwotnego, a przynajmniej się do niego zbliża, to o tyle ten zestaw, powiedzmy, reprezentacji fonemów w naszym systemie umysłowym zmienia się i wydaje się, że się pod wpływem migracji i wydaje się, że się zmienia dosyć trwale. Czyli pod wpływem krótkotrwałego pobytu on nie wraca do swojego punktu pierwotnego. To bardzo ciekawe, dlatego że pokazuje, że zupełnie to, co pani przed chwileczką mówiła, czyli że pod wpływem naszych doświadczeń z kolejnymi językami rozszerzamy nasze doświadczenie takiego rozpoznawania dźwięków mowy w różnych innych językach i ono staje się dosyć trwałe, czyli po prostu słyszymy więcej, można by powiedzieć. Słyszymy rzeczy, których użytkownicy jednego języka nie słyszą.
Najczęściej pod wpływem języka obcego rozszerzamy swoje słownictwo. Sięgamy po kalki, sięgamy po różne zwroty, których w języku polskim nam brakuje, a które są w tym języku obcym i pasują nam.
To jest takie zagadnienie, które też chcieliśmy badać, bo też intuicyjnie wydawało nam się, że ci migranci polscy powinni operować kalkami i nie dostrzegać w ogóle, że tymi kalkami operują, prawda, w użyciu języka na co dzień. No i tutaj potknęliśmy się, powiedzmy, o taki problem zupełnie też, który nas zaskoczył,
a mianowicie... Że sami znacie język angielski za dobrze.
No właśnie, że my już jesteśmy, jako użytkownicy języka polskiego, mieszkający w Polsce, już jesteśmy tak bardzo poddani tej obecności języka angielskiego.
Ja bym powiedziała nawet skażeni.
Skażeni, bo się nie chciałam używać aż tak ostrych słów, ale chyba rzeczywiście warto by było ich użyć w tym kontekście, że pomimo tego, że świadomie zdajemy sobie z tego sprawę, że używamy kalek, to nasz mózg nie rozpoznaje tej różnicy. A to było naszym głównym zamierzeniem w projekcie, że chcieliśmy przede wszystkim badać takie nieuświadamiane wskaźniki funkcjonowania językowego i tego, w jaki sposób radzi sobie z językiem nasz mózg. Więc naszym celem było zbadanie takich wczesnych markerów, można by powiedzieć, różnych kompetencji językowych, w tym między innymi wrażliwości na kalki językowe, w systemie neuropoznawczym, czyli mózg detektuje, że to jest kalka i zupełnie inaczej ją przetwarza. I okazało się, kiedy przygotowywaliśmy się do tego projektu i robiliśmy takie szeroko zakrojone badania, tak zwane pilotażowe badania jeszcze w Krakowie z po prostu osobami mieszkającymi w Polsce i posługującymi się językiem angielskim, okazało się, że już tu na wstępie natknęliśmy się na problem taki, że Polacy mieszkający konkretnie w Krakowie, no bo tych badaliśmy, chociaż dostrzegali, że używają kalek, czy że mają do czynienia z jakąś kalką z języka angielskiego, to ich mózg zupełnie nie dostrzegał tej różnicy na takich wczesnych etapach przetwarzania. No więc uznaliśmy, że to w takim razie jest spalony pomysł i nie ma sensu, żebyśmy badali migrantów, jeżeli już w Polsce dostrzegamy w tej grupie, która miała być dla nas taką grupą wyjściową i kontrolną, dostrzegamy te procesy, których spodziewaliśmy się dopiero zobaczyć u migrantów długofalowych.
A czy... emigranci wstydzą się tego, że język ojczysty im ucieka?
To bardzo ciekawe. Akurat w tej grupie, którą badaliśmy, nie zadawaliśmy wprost tego typu pytań w tym naszym projekcie, co pewnie było błędem i teraz po fakcie trochę tego żałuję. Natomiast pytaliśmy o to różne osoby, z którymi się stykaliśmy w trakcie wykonywania tych badań. Tak jak mówię, trwało to dosyć długo, więc mieliśmy różne okazje do takich rozmów mniej formalnych i w związku z tym to, o czym teraz powiem, to nie są wyniki żadnych takich systematycznych badań, ale bardziej anegdotyczne takie podsumowanie, czy krótkie sprawozdanie z wielu rozmów, które odbyłam na ten temat. I rzeczywiście okazuje się, że ci Polacy, z którymi miałam kontakt, a miałam jednak kontakt z tymi osobami, które dążą do kontaktów z ojczyzną i jakby są zainteresowani tym wszystkim, co się dzieje w ich głowach z językiem ojczystym, zazwyczaj odczuwają duży powód do wstydu. I to mnie nawet zaskoczyło, muszę powiedzieć, ponieważ byłam przekonana, że właśnie takie dojmujące uczucie, szczególnie wtedy, kiedy migruje się do miejsca, w którym język otoczenia jest językiem prestiżowym, a niewątpliwie Wielka Brytania do takich miejsc należy, że to poczucie jakiejś utraty języka ojczystego nie powinno być aż tak bolesne. I zaskakujące było dla mnie to odkrycie, że wiele osób naprawdę cierpi z tego powodu i to jest, to gdzieś się przejawia jako właśnie takie poczucie wstydu, głębokiej straty, nawet powiedziałabym pewnego rodzaju żałoby. Zaskoczyło mnie to, bo myślałam, że właśnie jakby taka gotowość na to, żeby przejąć nowy język i jakby zanurzyć się w nim w pełni, bez takiego poczucia, że wiąże się to z wielką stratą, będzie dominującym uczuciem, a nie było.
Ja pamiętam, jak parę lat temu miałam do czynienia z osobami, które przyjeżdżały do Krakowa, turystami, turystkami z zagranicy, które przyjeżdżały po wielu latach spędzonych na emigracji. To nie było 10 czy 20 lat, tylko czasami nawet 50 i dłużej. I spotkałam kiedyś panią, która w Kanadzie spędziła właśnie kilkadziesiąt lat, wróciła tu, rozmawiała ze mną i co jakiś czas upewniała się, że ja nie słyszę, że ona tyle lat spędziła na emigracji i była bardzo dumna z tej swojej polszczyzny.
No właśnie, wydaje się, że to jednak często to, jak to percypujemy sami, to bardzo często zależy od tego, jaką własną motywację mamy zarówno w posługiwaniu się poprawną polszczyzną, jak i w takim poczuciu dumy z nabywania każdego kolejnego języka. I myślę, że jest wiele osób, które gdzieś zatracają też taką umiejętność rozpoznawania tego, czy mówią tak naprawdę językiem, który jest tym językiem, z którym wyjeżdżali z kraju, czy ten język już się bardzo mocno zmienił. Też dlatego, że środowisko, w którym przebywają, posługuje się tym językiem w sposób podobny. Podobnie zachodzą zmiany, których, tak jak mówię, w naszym projekcie akurat mało byliśmy w stanie ich zaobserwować, ale na pewno mają miejsce. Czyli też byłabym daleka od takich uogólnień, że to, że my nie dostrzegliśmy takich zasadniczych zmian w sposobie, w jaki używają Polacy języka na emigracji w stosunku do tych, którzy pozostają w kraju, to też nie oznacza, że te zmiany nie zachodzą. No i myślę, że to, czy ludzie są uwrażliwieni na te postępujące różne zmiany i ich konsekwencje, to zależy od tego, jaką mają motywację w podtrzymywaniu tego języka w ogóle, prawda?
No właśnie, motywacja. Klucz. Słowo chyba do... No właściwie do wszystkiego.
Tak, myślę, że jeżeli jesteśmy zmotywowani do utrzymywania kontaktu z językiem ojczystym, to emigracja wcale nie musi wyrządzać żadnej szkody w sposobie, w jaki posługujemy się tym językiem na co dzień.
Bardzo dziękuję. Profesor Zofia Wodniecka-Chlipalska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.